Czas reakcji w Radiu Szczecin.
To, żeby nie być gołosłownym, Emilia Kujawa mówiła już o jednym z tematów. Być może będzie to główny temat naszego dzisiejszego spotkania w czasie reakcji, a mianowicie usuwanie filtra cząstek stałych. Oczywiście takie ogłoszenia są w internecie, na różnych stacjach obsługi pojazdów można taką operację wykonać. I znaleźliśmy takie ogłoszenie dla Państwa. Przede wszystkim wyłączanie, dezaktywacja DPF i FAP w odróżnieniu od regeneracji, wypalania czy czyszczenia jest jednorazowa operacją rozwiązującą problem filtra cząstek stałych raz na zawsze. Po takiej operacji auto odzyska moc oraz zmaleje zużycie paliwa. Udrożniony filtr stwarza mniejszy opór dla spalin wydychanych na zewnątrz. Brzmi zachęcające ogłoszenie, a na ogłoszeniu jeszcze zdjęcie pracowników tej stacji. Bardzo przystojny pan i bardzo ładna pani zachęcają uśmiechem do tego, aby skorzystać z takiej usługi, czyli wycięcia, zlikwidowania raz na zawsze problemu filtra cząstek stałych z samochodu z silnikiem diesla, a co z rury później wydobywa się z takiego samochodu, o tym już wiemy. I dzisiaj naszym gościem będzie pan Tadeusz Bojarski z serwisu Auto Diesel, który to serwis absolutnie nie prowadzi tego rodzaju usług, a wręcz przeciwnie, bada jakość spalin i również pana Tadeusza Bojarskiego zapytamy o przepisy w tej chwili obowiązujące, czy też nieobowiązujące, generalnie o to, jak stacje kontroli pojazdów powinny zachować się, co powinny skontrolować, w jakim przypadku mogą nie przedłużyć ważności przeglądu technicznego, czyli po prostu zatrzymać dany pojazd, który przechodzi taką obowiązkową kontrolę techniczną na stacji kontroli pojazdów. Będzie także kontynuacja wczorajszego tematu. Sporo wczoraj w czasie reakcji mówiliśmy o wypadkach, a oczywiście zainspirowało nas do tego nieszczęśliwy wypadek, który wydarzył się w piątek na przejściu dla pieszych na ulicy 26 kwietnia. Na początek pytanie od naszego słuchacza. Telefonów oczywiście było sporo w tej sprawie. Większość z nich postaram się Państwu zaprezentować, no ale na początek takie pytanie do wszystkich Państwa. Posłuchajmy.
Witam, Piotrek Kierowca ze Szczecina. Ja mam tylko jedno zasadnicze pytanie. Czemu zawsze podczas jakichś nieszczęść, wypadków, gdzie ktoś ginie albo coś poważnego się dzieje, gdy udział w tym zdarzeniu bierze samochód marki BMW, jest mówione kierowca samochodu BMW, a jak jakieś inne auta biorą udział w zdarzeniu, to jest mówione tylko kierowca samochodu osobowego. Dziękuję, pozdrawiam.
No właśnie, dlaczego? A to ci zagadka. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Dlaczego? Mogą Państwo odpowiedzieć na to pytanie. 510-37-32 to jest czujny numer. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. To ja może teraz przedstawię skład naszego dzisiejszego programu. Mariusz Tałajkowski za konsoletą program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy Państwa bardzo serdecznie w czasie reakcji. Cały czas nadchodzą do nas telefony z komentarzami dotyczącymi tego konkretnego wypadku z piątku z ulicy 26 kwietnia, ale nie tylko, dotyczące w ogóle zachowania kierowców, ale także zachowania pieszych na przejściach dla pieszych na naszych szczecińskich ulicach. No posłuchajmy jednego z takich telefonów.
Dzień dobry, witam. Stała słuchaczka, wierna. Co do tego wchodzenia na przejściu dla pieszych, nawet przy zielonej sygnalizacji dla pieszych, ponieważ miałam sama osobiście taką sytuację, że przy zielonym świetle wchodzę na jezdnię, zatrzymał się duży ciężarowy samochód, oglądam się, idę wolno, oglądam się, kierowca tego samochodu krzyczy wręcz do mnie przez otwarte okienko: idź, głupia babo, masz zielone światło, ale... No intuicja i zdrowy rozsądek, jednak spowolnienie uratowało może mi życie, bo za tego ciężarowego samochodu z impetem wyjechał samochód osobowy.
Brawo dla tej pani, brawo i jeszcze raz brawo. Intuicja, zdrowy rozsądek. To jest bardzo ważne, to są bardzo ważne cechy pieszych, którzy znajdują się na przejściach dla pieszych albo którzy mają zamiar wejść na przejście dla pieszych. Naprawdę zasada ograniczonego zaufania, o której kierowcy doskonale wiedzą. Oczywiście, czy się do niej stosują, to już jest zupełnie inna sprawa. Piesi nie muszą znać przecież przepisów o ruchu drogowym, aczkolwiek te przepisy ich także obowiązują, o czym będzie za chwilę. Zatem drogim pieszym przypominam również o tej zasadzie ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli otrzymujesz hasło idź głupia babo, nie idź, zatrzymaj się, bądź ostrożny. I teraz pomysł na to, jak mogłoby wyglądać przejście dla pieszych, bardzo niebezpieczne zresztą, przejście na ulicy 26 kwietnia, pomysł naszego słuchacza, który zaobserwował podobne przejście, ale w Warzymicach. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Waldek ze Szczecina. Ja mam taką, nie wiem, propozycję odnośnie przejść dla pieszych. Widziałem bardzo fajnie oznakowane przejście dla pieszych w Warzymicach, gdzie podchodzi pieszy do przejścia dla pieszych, są fotokomórki i automatycznie zaczyna mrugać światło pomarańczowe. Być może to by się sprawdziło w wielu przypadkach na szczecińskich przejściach dla pieszych. Dziękuję.
Być może to, a być może także fotoradar. Przypomnę, że Straż Miejska nie może już się posługiwać fotoradarami, aczkolwiek te urządzenia jeszcze cały czas posiada. Może oczywiście fotoradarem posługiwać się Państwowa Inspekcja Transportu Drogowego i być może ten pomysł kolejnego słuchacza jest właśnie do inspekcji skierowany. Posłuchajmy.
Dzień dobry, Ryszard ze Szczecina się kłania. Chciałem przypomnieć, że kiedyś Straż Miejska stawała tam w tej zatoce dla autobusów, tam gdzie obowiązuje 50 na 26 kwietnia. Straż Miejska przestała jeździć i nie łapie, a więc proponuję, żeby tam postawić fotoradar. Po prostu fotoradar rozwiąże całą sprawę. Nie będzie takich sytuacji, że pędzą, że wyprzedzają. Prosta sprawa. No, na ku słońcu jest fotoradar postawiony zaraz za Karola Miarki. Wszyscy zwalniają, bo się go boją.
Potwierdzam, na ku słońcu wszyscy zwalniają, bo się go boją. Na 26 kwietnia często Straż Miejska bywała z fotoradarem, teraz już nie bywa i jeżdżą jak chcą, chociaż przypomnę, że akurat na tym odcinku obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę, no ale kto się stosuje do tego ograniczenia? Tam są dwa pasy, można się rozpędzić aż do od Bohaterów Warszawy do kolejnego skrzyżowania z Santocką, a po drodze przejście dla pieszych. I teraz uwaga również dotycząca zachowania pieszych i przypomnę, że drodzy piesi, także was obowiązują przepisy o ruchu drogowym. Jakie to przepisy są, jeżeli już chodzi o kwestie wchodzenia na tak zwane pasy, to może najpierw posłuchajmy telefonu.
Kłania się cały słuchacz Maciej. Słucham odnośnie tych szybkości, innych cudów. Sami wszyscy kierowcy winni. Nikt nie winien, tylko kierowcy. A ja widzę co chwilę, jak desperado, słuchawkami na uszach, telefonem przy uchu, wchodzi głowa na dół, nie spojrzy, żeby w lewo spojrzał, czy ktoś nadjeżdża, nie. W ostatniej chwili wchodzi na pasy. Proszę, żebyście zaczęli coś mówić i uczulać samych przechodniów, którym namieszano w głowie, że oni są świętymi krowami i że im się nic nie stanie, jeżeli wejdą prosto pod zderzak. To są na pewno niezaczepialni. Tak im wytłumaczono, piesi są święci. No coś tu w tym nie jest tak.
Proszę Państwa, kiedyś w czasie reakcji Przemysław Szymańczyk już zdesperowany obiecywał, że zamontuje sobie taką kamerę w samochodzie, która rejestruje to, co dzieje się przed samochodem. Ja czasami mam podobne odczucia. Takiej kamery jeszcze nie posiadam, ale naprawdę przydałaby się. Oj, by było sporo filmów na temat zachowania pieszych, którzy, no tak jak tutaj słuchacz to potwierdzam, potrafią wejść tuż przed samochód, nie rozglądając się w ogóle, uważając, że mają takie prawo. Drodzy piesi, nie ma takiego prawa. Póki co, rzeczywiście jakiś rok temu była dyskusja na ten temat, czy nie wprowadzić, nie zmienić przepisów kodeksu o ruchu drogowym i nie wprowadzić takiego przepisu, który zmuszałby kierowcę, nakazywałby kierowcom przepuszczenie pieszego w momencie, kiedy pieszy jeszcze nie znajduje się na przejściu dla pieszych, ale stoi i wyraźny ma zamiar do tego, aby na przejście wejść. Takie przepisy obowiązują na przykład w Niemczech. U nas mówiło się o tym, ale na mówieniu się skończyło i w dalszym ciągu mamy stare przepisy. Ustawodawca chyba tutaj próbował zabezpieczyć się, czy też bezpieczeństwo pieszych, zwłaszcza z dwóch stron, to znaczy z jednej strony zobowiązał kierowców do tego, aby przepuszczali pieszego, który już znajduje się na przejściu dla pieszych. No wystarczy, że po prostu jedna noga tylko stanie na tak zwanych pasach, ale z drugiej strony również zabronił pieszemu wchodzenia na przejście dla pieszych przed nadjeżdżającym samochodem. Podkreślam to bardzo mocno i stanowczo. Nie wolno przed nadjeżdżającym samochodem wejść na przejście dla pieszych. Tak wyglądają obecnie obowiązujące przepisy o ruchu drogowym. I jeszcze jeden telefon w tej sprawie.
Nasuwa mi się wyłącznie jedna myśl. Dlaczego to piesi którzy giną, nie są zainteresowani ochroną swojego zdrowia czy życia, a za nich musi myśleć i uważać tylko i wyłącznie kierowca. Proszę mi to wyjaśnić, bo ja naprawdę nie rozumiem. Dlaczego pieszy może łamać przepisy ruchu drogowego, nie zatrzymać się przed przejściem, wejść na przejście, wbiegać prosto pod samochód, bo autobus stoi, a za 10 minut ma następny i jemu nie zależy na własnym zdrowiu i życiu. Natomiast kierowca jest tylko i wyłącznie obwiniany za ten wypadek. Piesi nie ponoszą żadnych konsekwencji prawnych, karnych czy mandatowych.
No właśnie, nie jestem pewien, czy nie ponoszą. No skoro przepisy, tak jak już wspomniałem, zabraniają pieszemu wejście na przejście, nawet na przejście dla pieszych, przed nadjeżdżającym samochodem, to jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia niebezpiecznego drogowego z udziałem takiego pieszego, a kierowcy uda się udowodnić, bo na przykład ma taką kamerę w aucie, że pieszy wtargnął na przejście tuż przed nadjeżdżającym samochodem, to nie wiem, czy tak łatwo będzie się pieszemu wybronić z takiej sytuacji. Zatem jeszcze raz zachęcam Państwa do dyskusji na ten temat. 510 37 i 36 to jest numer telefonu do studia z trzema dwójkami na końcu. To jest czujny numer, czas reakcji @radioszczecin.pl, to jest adres mailowy. Teraz przenosimy się do Przecławia, prawie do Przecławia. Wcześniej jest skrzyżowanie, słynne skrzyżowanie. Wszyscy mieszkańcy Przecławia, Warzymic, nie tylko, także tych, którzy jadą w kierunku Kołbaskowa, znają to skrzyżowanie. Trzynastka krzyżuje się z ulicą nazwaną Dorajkowa, tam są światła i gigantyczne wręcz korki. Pomysłów na rozwiązanie tego komunikacyjnego problemu jest mnóstwo. Oto, no właściwie nie pomysł, ale krytyka jednego z pomysłów, który mówi o tym, żeby tam była zielona strzałka. Dla tych, którzy jadą od strony Szczecina, chcą skręcić w drogę do Rajkowa, tam jest zielona strzałka, ona się pali krótko i zdaniem jednego z kierowców tylko przeszkadza. Posłuchajmy.
Przejazd tu przy drodze do Rajkowa na tych światłach. Jedną z win ponosi ta zielona strzałka, tak? Osoby, które jadą od strony Przesławia, chcą skręcić w lewo, są blokowani przez samochody jadące od strony Szczecina, które mają czerwone światło. Pomimo tego samochody przejeżdżają przez linię ciągłą po prawej stronie, ominając rząd samochodów, wymuszając zatrzymanie się samochodów jadących od Przesławia, chcących skręcić ulicę do Rajkowa. Mają zieloną strzałkę, która według przepisów jest jako znak stop, tak? Czyli nie mogą płynnie przejechać na zielonej strzałce, muszą się zatrzymać, rozejrzeć, czy wszystko jest okej i dopiero ruszyć. A tak się nie dzieje. Ta zielona strzałka bardzo krótko działa i praktycznie ona jest tam niepotrzebna.
No rzeczywiście, potwierdzam, tam jest ciągła linia po prawej stronie i dosyć szeroki pas za tą ciągłą linią, taki pas bezpieczeństwa, przypomnę, przecież to jest droga krajowa numer 13 i zdarza się, że kierowcy próbują ominąć kolejkę właśnie wjeżdżając na ten pas awaryjny, wyłączony tak naprawdę z ruchu i próbują skręcić później w prawo w drogę do Rajkowa, nawet jeżeli ta zielona strzałka już przestanie się palić, no a kłopot mają kierowcy, którzy nadjeżdżają z przeciwka, czyli od strony Przecławia i także chcą skręcić z kolei w swoją lewą stronę, czyli na drogę do Rajkowa. Jak rozwiązać problem tego skrzyżowania? Miejsca jest dużo. Można byłoby to skrzyżowanie poszerzyć, można by było zrobić być może rondo, generalnie pozbyć się tych nieszczęśliwych świateł, bo dopóki te światła będą, będą tam problemy. Mieszkańców coraz więcej w Przecławiu, w Warzymicach, także w przyległych gminach. To jest droga krajowa numer 13, tak jak już mówiłem, a więc Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad się kłania, także gmina Kołbaskowo. Postaramy się nie zaniechać tego tematu i będziemy dopytywać, czy są już jakieś plany, a to jest temat już nie nowy, bo i w czasie reakcji, a także w innych programach Radia Szczecin na ten temat mówiliśmy o tym problemie tego skrzyżowania, droga numer 13 z ulicą Dorajkowa. Jakie są plany, czy coś z tego wyniknie, czy trochę uda się ułatwić życie mieszkańcom tamtych rejonów, zobaczymy. W każdym razie będziemy się temu przyglądać i będziemy zadawać pytania różnym osobom na ten temat. A teraz przenosimy się na cmentarz. Janusz Wilczyński mówił o stronie internetowej cmentarza centralnego w Szczecinie, na której nie ma dat konkretnych pochówków. Takie informacje na przykład można znaleźć na stronie internetowej cmentarza w Krakowie, ale nie tylko, w Poznaniu. Także dlaczego nie ma tego w Szczecinie? To pytanie Janusz Wilczyński zadawał przedstawicielowi Zakładu Usług Komunalnych. No jak do tej pory jakiejś konkretnej, wiążącej odpowiedzi nie usłyszeliśmy. Być może ta strona zostanie przerobiona i pojawi się taka możliwość, aby umieszczać tam godziny konkretnych pochówków dla osób zainteresowanych, które chciałyby uczestniczyć w pogrzebie swojego znajomego, swojego przyjaciela. No ale przy okazji tej rozmowy otrzymaliśmy telefon od naszego słuchacza i to nie jest pierwszy sygnał z cmentarza centralnego w tej sprawie. Dużo prostsza, zero techniki. Posłuchajmy.
Dzień dobry, stały słuchacz Andrzej, witam Radio Szczecin. Otóż w zeszłym tygodniu była poruszana sprawa cmentarza centralnego. Wczoraj byłem z żoną. No nie można ujść. Nie można ujść, to jest jedno wielkie lodowisko. Nawet śladów sypania nie było. Także, że byłem na dwóch bramach, wszędzie jest to samo. I dodatkowo jeszcze nie wiem, jak ta ochrona działa, ale u moich rodziców i dwie alejki, co najmniej dwie alejki, które sprawdziłem, mają pourywane kłódki. Na pewno złomiarze zbierają sobie i grzebią po tych szafkach i kłódki zabierają. Co najmniej trzy alejki, a na drugiej bramie są wycięte wszystkie kłódki. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy za ten telefon. Tak wygląda realny świat. Wczoraj Janusz Wilczyński z panem Andrzejem Kusem z ZUK-u rozmawiał o wirtualnym świecie. Ten realny dużo gorzej. Lód cały czas, a mrozy są zapowiadane i ten lód szybko nie stopnieje. Zatem no, wypadałoby tam zająć się tymi alejkami. A już na temat złodziejstwa. Trudno w ogóle to skomentować. Tutaj także Zakład Usług Komunalnych, firma, która pilnuje cmentarza. Myślę, że do tego tematu koniecznie trzeba będzie powrócić i być może znów na naszej antenie pojawi się gość pan Andrzej Kus z Zakładu Usług Komunalnych. O smogu także często i długo w czasie reakcji było. Tutaj jeden z wątków dotyczący smogu, zanieczyszczenia powietrza. Jedna z naszych słuchaczek zatelefonowała z takim problemem.
Dzień dobry. Dzwonię ze Zdroju. Mam na imię Irena. Tyle się teraz mówi o szkodliwym dla zdrowia smogu. Ale wytłumaczcie proszę, jak to zatrute powietrze i środowisko ma się do nowej ustawy o zgodzie na wycinkę drzew rosnących na prywatnych gruntach. Już zaczęła się rzeź kilkudziesięcioletnich drzew, a pod topór na pewno pójdą następne, choćby ze względu na problem z liśćmi jesienią. Nie każdy będzie chciał wozić po jednym czy dwa worki do ekoportu. Jak zawiezie na przykład bagażówką więcej, to nie przyjmą, bo stwierdzą, że za dużo. A przecież drzewa dają nie tylko cień latem, ale też oczyszczają powietrze, produkują tlen, dają schronienie ptakom, pochłaniają toksyczne związki z powietrza.
Zajmujemy się smogiem już od dłuższego czasu w naszym programie. Dzisiaj gościem będzie pan Piotr Siergiej, którego witam na antenie Radia Szczecin. Panie Piotrze, dzień dobry, witamy serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Pan Piotr z Polskiego Alarmu Smogowego. Panie Piotrze, może najpierw wyjaśnimy, co to takiego, czym jest ta organizacja, czym się zajmuje?
Polski Alarm Smogowy jest taką organizacją, taką inicjatywą społeczną, która zrzesza dziesiątki alarmów smogowych rozrzuconych po terenie całego kraju. Jest to inicjatywa społeczna, inicjatywa obywateli, którzy są przejęci jakością powietrza, katastrofalną jakością powietrza w Polsce.
Jak ta jakość, bo pan Piotr jest z Krakowa, ja domyślam się, że tam no, czasami rzeczywiście nie ma czym oddychać. Przed programem, dosyć długo przed tym programem prosiliśmy także pana Piotra, aby zapoznał się z sytuacją w naszym mieście. Szczecin jest trochę inaczej położony, jest to mniejsza jednak mimo wszystko aglomeracja. I tak czasami te wskazania z trzech punktów pomiarowych, które znajdują się w Szczecinie, są alarmujące. I jeszcze tylko, panie Piotrze, dodam króciutko, ponieważ prosiło nas o to jedna ze słuchaczek, aby przypomnieć nazwę strony internetowej, gdzie można właśnie te wskazania zobaczyć, a konkretnie wskazanie ze stacji, która znajduje się przy ulicy Piłsudskiego, to jest w centrum Szczecina. Proszę państwa, powietrze.gov.pl. Jeżeli wpiszą państwo w Google tylko takie hasło, wyskakuje strona i tam można zobaczyć, tam pojawia się taka mapa Polski, najeżdżamy na interesujące nas miejsce i później odsyła już do konkretnej stacji pomiarowej. Jak w tej chwili wygląda stan powietrza w Szczecinie? Nie wiem, to może Sławek za chwilę sprawdzi to. Państwu przekażemy najnowsze informacje. Panie Piotrze, jak to wygląda w Szczecinie z pana perspektywy?
Znaczy, z perspektywy południa Polski Szczecin jest miastem zdrojowym. Mówię to nie bez ironii. Rzeczywiście jest to jest to naprawdę dużo lepsza sytuacja szczecińska niż południa Polski. Generalnie w Polsce zanieczyszczenie powietrza jest niższe na północy z racji mniejszego zagęszczenia zabudowań, ale również z racji przewietrzania, więc tutaj rzeczywiście porównując Szczecin i powiedzmy Kraków, no to można powiedzieć słuchaczom w Szczecinie, że żyją w dużo czystszym mieście. Mhm.
Panie Piotrze, jakie są główne czynniki wpływające na zanieczyszczenie powietrza? Mnóstwo telefonów i głosów mieliśmy w tej sprawie. Oczywiście chodzi tutaj między innymi o indywidualne systemy ogrzewania. W Szczecinie jest sporo jeszcze takich. Sporo jest kamienic, w których funkcjonują stare piece kaflowe, opalane węglem i tak naprawdę byle czym. Funkcjonują również różnego rodzaju programy, które mają na celu ograniczenie tego rodzaju systemów grzewczych w naszych domach. Oprócz tego, jakie jeszcze czynniki mają duży wpływ na zanieczyszczenie powietrza? Tutaj jedna ze słuchaczek, ten telefon przed chwilą wysłuchaliśmy, mówiła o wycince drzew. Czy to rzeczywiście może mieć jakiś wpływ? Ten przepis funkcjonuje od niedawna, wycinka drzew na posesjach prywatnych. Jest możliwa już bez uzyskania zgody. Czy to może mieć jakikolwiek wpływ?
Znaczy, wycinka drzew... Ten sam przepis jest niebywale szkodliwy moim zdaniem dla samych drzew i dla nas jako obywateli, którzy no, cieszymy się zielenią i jest to dla nas bardzo pozytywne, kiedy żyjemy w środowisku, w którym jest bardzo dużo drzew. Niemniej jeżeli próbowalibyśmy szukać tutaj ochrony w drzewach, mówiąc o tym, że drzewa są tym takim narzędziem oczyszczenia powietrza, no to trzeba przyznać, że nie do końca tak jest. To znaczy drzewa rzeczywiście troszeczkę oczyszczają powietrze, ale znam bardzo wiele miejscowości, wiele dzielnic, które są bardzo zazielenione, ale jednocześnie w takiej dzielnicy potrafi być kilkaset, kilka tysięcy domów jednorodzinnych i tam niestety niska emisja, czyli zanieczyszczenie powietrza się wśród tych drzew utrzymuje. Drzewa zwyczajnie nie nadążają z oczyszczaniem takiego zanieczyszczenia powietrza, jakie my produkujemy.
Także jakiś czas temu gościliśmy, a to w zupełnie innej sprawie, gościliśmy człowieka, który zna się na lasach, to było w sprawie dzików, sporo dzików na północy, nie wiem jak to w Krakowie wygląda, no i dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę obszarów leśnych w Polsce, tych drzew jakby po prostu przybywa, tego jest coraz więcej, być może ta wycinka drzew na prywatnych posesjach, bo to tylko tego dotyczy, akurat tak bardzo nie zaszkodzi, aczkolwiek rzeczywiście mamy takie dzielnice w Szczecinie, no między innymi Pogodno, Stare Pogodno, gdzie dużo starych drzew rośnie na prywatnych posesjach i teraz no w zasadzie można by je wyciąć bez uzyskania jakiejkolwiek zgody na taką wycinkę. Jakie jeszcze inne czynniki? Indywidualne systemy ogrzewania w Krakowie, tak, podobnie w Szczecinie i w innych miastach Polski. Co jeszcze innego, ale tak generalnie decyduje o jakości powietrza?
Znaczy tak generalizując, no to poza naszymi gospodarstwami domowymi, które produkują połowę zanieczyszczeń w całym kraju, takim kolejnym czynnikiem jest przemysł, który produkuje kilkanaście procent zanieczyszczeń, transport samochodowy 9% i energetyka też około 9%. Więc tutaj warto, żebyśmy zwrócili uwagę na to, jakie są proporcje zanieczyszczeń pochodzących od samochodów.
Mhm, 9% pan powiedział, ale to jeżeli tak, mówimy o zanieczyszczeniach w ogóle w skali kraju, rozumiem, no bo jeżeli poruszamy się tylko po miastach, no to domyślam się, że te 9% to jest stanowczo za nisko.
Tak, oczywiście. No tutaj bardzo wiele zależy od tego, w jakiej miejscowości mieszkamy. Jeżeli mieszkamy w aglomeracji, przy arterii komunikacyjnej, to tam zanieczyszczenie powietrza to jest pewnie 90% pochodzące od samochodów i to jest oczywiste. Natomiast jeżeli mieszkamy w małej miejscowości, kilkanaście tysięcy mieszkańców, przez którą przejeżdża niewiele pojazdów, no to tam proporcje są dokładnie odwrotne, prawda? Tam samochody raczej nie zanieczyszczają znacząco powietrza. Więc tutaj mamy problem taki wielotorowy. Duże miasta, jakim jest Szczecin, na pewno w miejscach, w których jest bardzo duży ruch samochodowy, muszą się uporać właśnie z tym zanieczyszczeniem komunikacyjnym. Ale na osiedlach domów jednorodzinnych, w miejscach, w których jest dużo starej zabudowy, kamienic, to tam do tego zanieczyszczenia komunikacyjnego w bardzo znaczący sposób dokłada się właśnie niska emisja, czyli kopciuchy, czyli kotły.
Panie Piotrze, pytanie już dotyczące konkretnych pomysłów na to, jak ograniczyć zanieczyszczenie powietrza w mieście. Przede wszystkim o mieście mówimy. Pojawiły się takie pomysły podczas naszego programu, to słuchacze również sugerowali, że można by wprowadzić taki pomysł, aby trochę zachęcić kierowców do używania komunikacji miejskiej, mianowicie, żeby zamiast biletu przedstawiać na przykład kontrolerowi biletów dowód rejestracyjny, czyli zostawiło się samochód, wsiadamy w autobus bądź tramwaj, w razie kontroli biletów pokazujemy dowód rejestracyjny, że samochód sobie stoi i nie smrodzi. Czy generalnie ograniczenie ruchu samochodów i postawienie na komunikację miejską, na tramwaje i autobusy przekładałoby się na jakąś znaczącą poprawę jakości powietrza w mieście?
Znaczy, tego typu działania są prowadzone i one są prowadzone i w Warszawie, i w Krakowie. Kiedy jest wysokie zanieczyszczenie powietrza, to wtedy rzeczywiście wprowadza się darmową komunikację miejską i obywatele miasta mogą jeździć komunikacją miejską, nie kupując biletów. Jeśli chodzi o to, jaki to ma wpływ na zanieczyszczenie powietrza, no w Krakowie to zbadano, bo tego typu działania tam prowadzone są najdłużej. Niestety jest bardzo niewielki wpływ tego typu działań ze strony miasta na ograniczenie stężeń zanieczyszczenia powietrza, dlatego że sam fakt, że jeździmy za darmo, mamy możliwość jeżdżenia za darmo komunikacją miejską, nie oznacza, że tak szybko zmienimy nasze przyzwyczajenia. No, odwozimy dzieci do szkoły, sami jeździmy do pracy, jesteśmy oswojeni z samochodem, w związku z tym wydaje się to nam najlepszą alternatywą, najlepszą możliwością dojeżdżania.
Czyli problem po prostu polega na tym, że ludzie nie chcą korzystać z tego rodzaju pomysłów, nie korzystają nawet z darmowej komunikacji miejskiej, wolą swoje samochody i tutaj leży problem, bo gdyby założyć, że większa liczba kierowców skorzystałaby z takiej okazji, za darmo jeździła autobusami bądź tramwajami, to właśnie, to pytanie, czy rzeczywiście wtedy zmniejszyłoby się zanieczyszczenie powietrza? Czy gra jest warta świeczki, że tak powiem?
Gdyby wydarzyła się rzecz taka, że w jakiś magiczny sposób usunęlibyśmy samochody wszystkie z miast w tej chwili, to na pewno jakość powietrza
uległaby poprawie. No to musielibyśmy mieć moce cudotwórcze tutaj, naprawdę.
Tak, to prawda. Nie, ja bym raczej się skłaniał do takich działań na poziomie miasta, które z jednej strony zachęcają obywateli do korzystania z komunikacji miejskiej, czyli skonstruowanie komunikacji w taki sposób, że dojazd byłby szybki i bardzo łatwy, a z drugiej strony jednak miasta powinny jakoś ograniczać wjazd samochodów do śródmieścia, do centrów, do tych najbardziej zanieczyszczonych rejonów, przy pomocy różnych instrumentów prawnych.
Tak jak jest na zachodzie na przykład już do miasta
tak się to robi w Berlinie.
Tak.
Tak, oczywiście. No tu są różne narzędzia, którymi miasto może się posługiwać. Na razie w Polsce nie ma odwagi, żeby się tego typu narzędziami...
No ja myślę, że to by po prostu nie przeszło. To by po prostu nie przeszło, bo tutaj także kwestie ekonomiczne wchodzą w grę. No, z tego co wiem, czytałem na ten temat przeciętny wiek samochodu w Polsce. Wiek samochodu w Polsce to jest 10 lat. Taka jest przeciętna w Polsce. Średnio 10-letnie samochody jeżdżą po naszym kraju. Także to nierealny pomysł.
Co oznacza, że te 10-letnie samochody także dosyć mocno zanieczyszczają nasze powietrze, więc dla mnie to byłby raczej argument za tym, żeby jednak tych samochodów było w miastach trochę mniej.
No tak, ale gdyby tak wprowadzić zakaz wjazdu do centrum na przykład Szczecina albo Krakowa dla wszystkich diesli, powiedzmy, tak? No to by się okazało, że no, kierowcy wyjdą wtedy na ulicę w jakimś proteście, chociaż kierowcy to raczej rzadko protestują, ale mogłoby się tak wydarzyć, no bo to wszyscy mają te, powiedzmy, średnio 10-latki, nie spełniają zatem tych nowych norm zanieczyszczenia spalinami. I no co, zakaz wjazdu? Nie da rady.
Zależy od
ja mam,
tego,
na, mam jaką... wrażenie, że na naszym podwórku to jest nie do przeprowadzenia.
A ja mam wrażenie, że to jednak możemy spróbować, bo jednak dołączamy do państw zachodniej Europy, jeśli chodzi o zamożność, o to, jakimi samochodami jeździmy. Ja wiem, że wciąż są dużo starsze, ale jednak jest dużo lepiej niż jeszcze kilkanaście lat temu. I taka świadomość ekologiczna, czy świadomość zdrowotna w Polsce rośnie, zauważmy.
No z tą zamożnością bym dyskutował, z świadomością może prędzej, ale czy rzeczywiście dołączamy, jeżeli chodzi o zamożność, to nie wiem.
No, ja pamiętam sytuację sprzed 25 lat i porównuję ją z dzisiejszą. Ja widzę dużą poprawę. Natomiast oczywiście chcielibyśmy jeszcze lepiej i jeszcze więcej. Ja to doskonale rozumiem. Ale wróćmy do zdrowia. Jest tak, zauważmy, że mówimy coraz więcej o zanieczyszczeniu powietrza i dostrzegamy problem, że to zanieczyszczenie powietrza niszczy nasze zdrowie. Więc wydaje mi się, że to jest taki moment, w którym powinniśmy zacząć też mówić o tym, czy rzeczywiście samochody w mieście są najważniejsze. W moim przekonaniu to ludzie w mieście są najważniejsi. I jeżeli przypomnimy sobie choćby z wycieczek do innych państw Unii Europejskiej, miasta, w których zwyczajnie nie ma samochodów na ulicach w śródmieściach, to zwróćmy uwagę, jak przyjemnie się po takim mieście spaceruje, można usiąść, wypić kawę przy stoliku, nie ma tam śmierdzących samochodów, które zostały po prostu zepchnięte na jakieś boczne ulice i nic się tam strasznego w tym mieście nie wydarzyło. Ludzie dalej żyją, funkcjonują i wydaje mi się, że to jest do osiągnięcia. Oczywiście to wymaga zmiany mentalności naszej, ale w końcu skoro tak aspirujemy do tego, żeby być nowoczesnym, zachodnim społeczeństwem, to idzie w parze razem z tym, że te miasta także będą przyjaźniejsze do życia.
Panie Piotrze, pan Arkadiusz do nas zadzwonił w sprawie smogu. Panie Arkadiuszu, halo?
No dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dwie takie sprawy. Pierwsza rzecz to, no za tydzień mamy ferie. Ten ruch będzie w mieście mniejszy i to zdecydowanie mniejszy. I tak sugerowałbym może wtedy zrobić jakieś badanie i sprawdzić, jak to faktycznie wpływa, czy ten ruch pojazdów, no jest
ten jaki to jest procent, odsetek, tak jest.
Tak, jaki to jest odsetek i jak to ma wpływ na zanieczyszczenie. A druga sprawa, to taka prośba może tutaj do państwa, do mediów. No tak nie generalizujmy, że dziesięciolatki są takie złe. No, proszę państwa, sam mam samochód, który ma kilkanaście lat. Ma przejechane 58 tysięcy kilometrów. Mam na nim zieloną naklejkę, czyli najwyższą normę spalin, taka jaka obowiązuje w Niemczech i jest dopuszczona do ruchu, powiedzmy, w całym Berlinie. I ja się nie czuję gorszy, że ten samochód jest jakiś kopciuch, czy z nim się coś tam złego dzieje. Spełnia takie same normy spalinowe, jak dzisiaj każdy inny samochód. Według tych oczywiście kategorii ekologicznych, jeżeli chodzi o poruszanie się w ścisłych centrach miast, na przykład w Niemczech. I uważam, że tutaj mówmy o samochodach ciężarowych, o dieslach przede wszystkim, tak? Bo naprawdę...
Rozumiem, że ma pan samochód z silnikiem benzynowym.
Tak, mam samochód z silnikiem benzynowym, mam tą czwórkę na szybie zieloną, która upoważnia mnie do wjazdu wszędzie. Samochód ma mały przebieg i naprawdę nie czuję się zupełnie gorszy.
Panie Jarku, dziękujemy za ten telefon. Ja jeszcze tylko uprzedzę, będziemy także na temat samochodów bardzo konkretnie rozmawiali z panem Tadeuszem Bojarskim, to już za kilka minut, mam nadzieję, połączymy się z panem Tadeuszem. Pan Tadeusz jest specjalistą z serwisu Auto Diesel Service. Będziemy rozmawiali właśnie o samochodach, o spalinach i o przepisach prawnych, które regulują tego rodzaju kwestie. Panie Piotrze, jeszcze pan Andrzej do nas zadzwonił. Halo, panie Andrzej.
Dzień dobry, witam cały słuchacz, panie redaktorze. Tak się przysłuchuję już przecież, to nie pierwszy raz audycja na ten temat jest. Teraz ten smog wyszedł, ludzie są wrażliwi. Ale jest taka sytuacja, no się jeździ po drogach, pan na pewno też i pana koledzy. Ja nie wiem, jak można nawet dobrej marki samochody, on kopci mi, że ja nic nie widzę za nim. To jest podstawowa sprawa. Jak przechodzą przeglądy te samochody? Kiedyś wjeżdżałem samochodem, pierwszy to była sonda. I jeszcze wie pan, jakie sprawy były, proszę państwa, że potrafili z inspekcja samochodowa przy wylocie z przeglądu z danego warsztatu na bok, proszę, badamy. Wie pan, ile straciło diagnostów uprawnienia? I tu od tego zacznijmy, bo to jest pierwszy sposób, żeby trochę zmniejszyć tą emisję. A dalej później róbmy tak, jak państwo rozmawiali.
Tak.
Ale to jest podstawa.
Panie Andrzeju, dziękuję również za ten telefon. Panie Andrzeju, no prowokuje pan do tego, żebym powitał na antenie kolejnego naszego gościa. Panie Piotrze, jeszcze proszę się nie rozłączać, bo jeszcze mam pytanie dotyczące ogrzewania. Zostawmy na razie samochody na boku. Za chwilę do samochodów wrócimy w rozmowie z panem Tadeuszem Bojarskim, który już jest przy telefonie. Panie Tadeuszu, przywitam pana tylko, dobrze? Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry państwu.
Pan Tadeusz z serwisu Auto Diesel. Za chwilę o autach i o przepisach prawa. I jeszcze pan Marek do nas zadzwonił. Halo, 510-37-36, numer do studia. Panie Marku.
Witam panie redaktorze, dzwonię ze Szczecina.
tak przesłuchuję się audycji i troszeczkę mi to wszystko nie pasuje, ponieważ przyczepiliśmy się tych nieszczęsnych kierowców, którzy jeżdżą po mieście, ale starczy się przejść po ulicach typu Łokietka, Królowej Jadwigi i sprawdzić, co wydobywa się z
kominów. Panie Marku, ja wejdę w słowo. Ja miałem ochotę naprawdę robić zdjęcia, czy też nawet filmować niektóre kominy w Szczecinie. O, choćby ostatnio przechodziłem Mickiewicza tutaj z Wojska Polskiego w kierunku Bohaterów Warszawy. Czarny dym z jednej kamienicy się wydobywał. Miałem ochotę zrobić zdjęcie, gdzieś to zamieścić na stronie internetowej, ewentualnie powiadomić Straż Miejską. To prawda. To, co się wydobywa momentami z kominów w mieście i nie tylko, to po prostu nie da się tego opisać. I teraz pytanie do pana Piotra właśnie. Już zamknijmy na razie kwestię samochodów. Panie Piotrze, co zrobić i jak to być może zrobiono w Krakowie z ogrzewaniem, z kominami, z tym, czym ludzie na przykład palą w piecach w swoich domach?
No, w Krakowie udało się problem rozwiązać o tyle, że tam wprowadzono uchwałę antysmogową, która zwyczajnie zakazuje palenia węglem i drewnem na terenie całego miasta od 1 września 2019 roku. Mhm. Taka no, dosyć restrykcyjna, trzeba przyznać.
A czym ludzie palą?
W Krakowie no, pali się głównie węglem, tak? Węglem i takimi sortami węgla, które są dostępne na składach, bardzo często bardzo złej jakości. Mhm. Więc to tutaj też się przyczynia dodatkowo do zanieczyszczenia powietrza.
No rozumiem, ale jeżeli jest uchwała, która zabrania palenia węglem, to czym się pali?
Znaczy, nie, uchwała będzie obowiązywać, ona została uchwalona,
tak?
I ona zakaże, ten zakaz wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 roku.
Aha,
w tej chwili ma miejsce proces.
Tak, rozumiem.
Tak, mamy jeszcze 2,5 roku na to, żeby
proces
wymienić...
Proces przestawiania się, rozumiem. Proces przestawiania się, taki proces również był zapoczątkowany w Szczecinie, miała temu powstać Kawka, program, który dofinansowywał częściowo zamianę tego ogrzewania węglowego, śmieciowego na przykład gazowe albo podłączenie się do SEC-u Szczecińskiej Energetyki Cieplnej. Program na razie zakończony, aczkolwiek jak już mówiliśmy o tym w czasie reakcji, jeszcze fundusze są, zatem jeszcze można się zgłaszać po to dofinansowanie. Panie Piotrze, dziękuję na razie. Pan Piotr z Polskiego Alarmu Smogowego, dziękuję za gościnę w Radiu Szczecin. Panie Tadeuszu, pan Tadeusz Bojarski, Autodiesel Service. Panie Tadeuszu, jakie w tej chwili obowiązują przepisy dotyczące kontroli pojazdów? Na stacji kontroli pojazdów przyjeżdżamy na przykład dieselkiem, chcemy otrzymać pieczątkę, że samochód jest dopuszczony do ruchu na dalszy rok, na kolejny rok. Jakie są teraz przepisy? Czy stacja kontroli pojazdów, jeżeli stwierdzi, że na przykład jest zły dym z rury wydechowej, może nie wbić takiej pieczątki, czyli po prostu zatrzymać ten samochód, unieruchomić go?
To znaczy, jeżeli stacja kontroli pojazdów sprawdzi stopień zadymienia, który jest przekroczony, to nie może podbić badania technicznego, to znaczy samochód jest niesprawny. Mhm. Natomiast przepisy, my mówimy tutaj o tych filtrach cząstek stałych i to są określone dosyć ścisłe przepisy przez Dziennik Ustaw z 2009 roku, który mówi o tym, że jeżeli jest brak filtra cząstek stałych lub jest uszkodzony, to taki samochód też nie może przejść badań technicznych.
Zaraz.
Problem jest...
Na początku programu czytałem ogłoszenie. To jest ogłoszenie, które dzisiaj jeszcze zamieszczone jest na stronie internetowej. Ściągnęliśmy sobie i wydrukowaliśmy. Jedna ze stacji naprawy pojazdów oferuje usuwanie filtra cząstek stałych. Przede wszystkim wyłączanie, dezaktywacja DPF, FAP w odróżnieniu od regeneracji, wypalania czy czyszczenia jest jednorazową operacją rozwiązującą problem filtra cząstek stałych raz na zawsze, czyli po prostu się go likwiduje i koniec, nie ma kłopotu. Samochód lepiej jeździ, mniej pali, mniejsze opory i tak dalej. To jest możliwe czy nie? Przejdzie taki samochód badanie czy nie?
Badanie może przejść, natomiast jest to niezgodne z prawem. Ja zaraz powiem, dlaczego może przejść badanie i dlaczego to jest niezgodne z prawem. Artykuł 64, paragraf 2 prawa o ruchu drogowym mówi, że zabrania się stosowania w pojeździe przedmiotów wyposażenia i części nieodpowiadających warunkom wymienionym w przepisach. To znaczy jakakolwiek ingerencja, usunięcie wkładu filtra cząstek stałych, usunięcie katalizatora jest niezgodne z prawem i taki pojazd nie może być dopuszczony do ruchu.
Natomiast no,
sytuacja
jest
na stacji diagnostycznej, dlatego że na przykład 5- czy 6-letni diesel, diagnosta nie ma informacji, czy ten model był wyposażony w filtr cząstek stałych, czy nie był. To jest jedna sprawa. Czyli on nie może zakwestionować tego, że filtra cząstek stałych nie ma, bo nie ma takiej informacji. Druga sprawa, jeżeli nawet filtr cząstek stałych jest, to pytanie, czy on jest kompletny, czyli ma wkład, bo najczęściej jest to robione w ten sposób, że jest wkład wycinany, tkwica jako puszka jest, funkcjonuje, a przepis mówi o tym, że układ wydechowy ma być kompletny i szczelny, czyli on jest kompletny i szczelny. Natomiast jest jeszcze dodatkowa sytuacja, że trzeba wyłączyć funkcję w sterowniku i to bardzo dobrze nasi koledzy robią, funkcję obsługi filtra cząstek stałych w komputerze, żeby nie generował błędu. I wtedy taki samochód, diagnosta nie jest w stanie określić, czy on ma ten fit, czy go nie ma. I ten samochód badania przechodzi.
Czyli oszustwo jest to też, po prostu.
No jest to oszustwo, jest to działanie niezgodne z prawem. Dlatego, że z drugiej strony jest przepis prawa o ruchu drogowym, artykuł 66, paragraf 3, który mówi o tym, że pojazd musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji. Czyli w tym momencie ten zakład łamie kilka paragrafów, kilka przepisów i jest to działanie naganne. Oprócz tego, że to jest brak odpowiedzialności ze strony tych, co
dobrze,
to robi.
Pomijamy odpowiedzialność, mówimy w tej chwili o prawie, o tym, jak zatrzymać samochody, które dymią. Pan Marian, panie Tadeuszu, pan pozwoli. Pan Marian do nas zatelefonował. Halo?
Witam, dzień dobry.
Witam.
Proszę pana, przedstawię pana wyglądającą sytuację u mnie. Mam firmę transportową z samochodami dostawczymi do 3,5 tony. Flota to praktycznie te same samochody, wszystkie są wyposażone w filtr DPF-u. I powiem panu ciekawostkę. Pewnego razu ten DPF mi się zatkał i z czystej ciekawości sprawdziłem, jak to wygląda. Oddałem samochód do usunięcia tego filtra i pojechałem samochodem z filtrem DPF jednym i drugim, w którym usunąłem ten filtr DPF-u, do trzech różnych stacji diagnostycznych, gdzie nie mówiąc totalnie, o co mi chodzi, poprosiłem o sprawdzenie wynik spalin. Na każdej stacji samochód bez DPF-u przeszedł bez problemu kontrolę spalin. Powiem panu szczerze, że te różnice były na tyle nieduże w stosunku do samochodu wyposażonego w filtr DPF. Oczywiście ten DPF później założyłem, no bo dużo samochody jeżdżą za granicę, tam te kontrole są nasilone, natomiast chcę zwrócić uwagę na fakt, że ten DPF
niewiele daje.
Tak naprawdę po usunięciu te spaliny nie są dużo, w jakiś inaczej spełniają normy, które są określone w ustawie, natomiast auto zdecydowanie lepiej jedzie, mniej pali, to jest też prawda i z tego co wiem, DPF-y też potrafią wpływać niekorzystnie w przypadku, kiedy on jest zatkany, kiedy działa niekorzystnie, wpływać na działanie turbiny, skracać jej żywotność, prawda? Także jeżeli chodzi o te wycięcie DPF-u, to wcale nie wiąże się z tym, że samochód zaraz będzie nadmiernie dymił i tak dalej, i tak dalej. Powiem panu szczerze, że samochód nadmiernie dymi w momencie wypalania tego DPF-u. Czasami się pojawia za samochodem chmura dymu. Ja wiem, że to jest proces normalny, ale tego dymu jest znacząco więcej niż w przypadku, gdy tego DPF-u by nie było.
Dziękujemy panie Marianie. Jeszcze pan Piotr zatelefonował. Zapamiętajmy panie Tadeuszu to pytanie, czy rzeczywiście jest tak, że tak, ten filtr DPF niewiele daje i wycięcie tego filtra, zlikwidowanie go po prostu nie skutkuje tym, że samochód nie przechodzi przez test na stacji kontroli pojazdów. Pan Piotr jeszcze z pytaniem. Krótko panie Piotrze, halo?
Witam serdecznie. Ja jestem akurat kierowcą benzynowca, gazowca, ale słyszałem od kolegów taksówkarzy, którzy jeżdżą dieslami, że DPF-a można przepalić tylko na trasie, powyżej jakiejś prędkości, więc takie dymienie czy wypalanie na mieście po prostu nie ma miejsca. Ale najważniejsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Wczoraj jadąc po centrum Szczecina, zauważyłem beżowego Renault Scenica. Za nim przez kilka kilometrów unosiła się biała chmura dymu. Przejeżdżały dwa radiowozy. Żaden z nich nie zwrócił uwagi na to. Nie zatrzymał wozu do kontroli, nie zatrzymał klientowi dowodu rejestracyjnego. A więc moje pytanie do policjantów. Jak w tym kraju ma być dobrze, jeśli wy takie sprawy po prostu olewacie? Dziękuję.
Dziękuję panie Piotrze. Tu jeszcze raz kamery, o których mówiłem, kłaniają się. Kamera w samochodzie. Można takiego kierowcę dymiącego, smrodzącego nagrać i jest na stronie policji, Komenda Wojewódzka Policji, taka zakładka, gdzie można ewentualnie takie nagranie umieścić z opisem. Oczywiście trzeba podać także swoje dane. zaniedbane, żeby policja miała ewentualnie świadka i policja wtedy szuka takiego kierowcy, może go ukarać, jeżeli rzeczywiście smrodzi, jeżeli dymi. Panie Tadeuszu, to może odnieśmy się do tego pytania, czy rzeczywiście ten filtr DPE jest nikomu niepotrzebny?
Ten filtr DPF nie jest od tego, żeby zmniejszyć zadymienie, tylko żeby zapobiegać wydzielaniu się do atmosfery cząstek stałych, które są toksyczne i rakotwórcze. Ze względu na to, że systemy Common Ray pracują pod bardzo wysokimi ciśnieniami rzędu do 2500 atmosfer, rozpylenie tego paliwa jest tak drobne, że to, co kiedyś 20 lat temu widzieliśmy w dymiącym dieslu, czyli takie czarne, ciężkie opary, powiedzmy, tego dymu, w tej chwili nie ma miejsca, ponieważ warunki pracy są zupełnie inne. Te cząstki są liczone w mikronach, być może nawet w mniejszych rozmiarach. My ich nie widzimy tak naprawdę, natomiast one są bardzo toksyczne i one są, powiedzmy, no, rakotwórcze, co jest dla naszego zdrowia dosyć istotne. I usunięcie tego filtra DPF nie spowoduje, że to zadymienie nagle się zwiększy i będziemy widzieli, że ten samochód nie ma tego filtra DPF, natomiast na pewno wdychamy tych cząstek, które są dla nas toksyczne, o wiele więcej. To, co widzimy, samochody, które dymią...
No dobrze, ale
dymią,
tutaj słuchacz mówił o tym, że to samochód przeszedł przez stację kontroli pojazdów.
Oczywiście,
co tam
dlatego,
jest mierzone? Bo jak, na początku badamy, mówił pan, że badany jest dym. Co jest tak naprawdę badane i kiedy można rzeczywiście ten samochód zatrzymać?
Zadymienie, które określają odpowiednie normy, to jest tylko pomiar współczynnika przenikania światła i w tym momencie...
I tylko to się bada, tak?
Tylko to się bada.
No to
u nas nie bada się żadnych zgodności.
No to może być para wodna i światło już nie przechodzi.
No,
tak
powiedzmy, może nie do końca, ale na pewno nie zanieczyszczenia z nowoczesnych diesli, których my, tak naprawdę mówię, my się powinniśmy bać tego, czego nie widzimy, bo to, co widzimy, bo w samochodzie jeszcze jest drugi system ekologiczny, tak zwany zawór EGR, który powoduje recyrkulację spalin do silnika, żeby ponownie dopalić tlenki azotu w cyklu jazdy miejskiej. Jeżeli ten element będzie niesprawny, to wtedy widzimy z tyłu samochodu ogromne czarne chmury, taką sadzę wydzielającą się z układu wydechowego.
Panie Tadeuszu, ale to... czyli ja po prostu muszę to podsumować. Program już zbliża się do końca, więc trzeba będzie jakąś kropkę postawić. Czyli tak naprawdę to badanie na stacji kontroli pojazdów niczego nie mówi. To jest tylko zadymienie, czyli po prostu nie wiem, przenikalność światła przez dym, który wydobywa się z rury wydechowej.
Dokładnie.
To jest nic. Nie mierzony jest ani skład tych spalin, ani czy tam są substancje rakotwórcze, pyły PM2,5, PM9, nie wiadomo
jeszcze
jak.
To jest tylko cząstki stałe.
Czyli to nic nie daje.
Nic nie daje, tylko że mówię, bo musimy bać się tego, czego nie widzimy. Te drobne odrobiny, które są toksyczne i rakotwórcze, po to jest filtr DPF. On nie zamierza zmienić, on rozdrabnia, spala dodatkowo, usuwa te elementy, które szkodzą naszemu zdrowiu.
To jeszcze panu Arturowi na chwilę damy głos, który zadzwonił do nas. Panie Arturze, króciutko.
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie tego pana diagnosty. A co z wszystkimi samochodami koncernu Volkswagen, które jeździły na wadliwym oprogramowaniu? I co w tym momencie? Tutaj wielką sadą, parami się zajmujemy, a tu mamy oficjalnie, że tak można powiedzieć, jawne kłamstwo i oszustwo. Pozdrawiam.
Dziękujemy za telefon. Tak jak już pan Tadeusz wspomniał, no, nasze przepisy badają tylko przenikalność światła przez dym, czyli nic, prawda, panie Tadeuszu?
Tak.
Muszą
się
przepisy zmienić, żebyśmy mogli rzeczywiście kontrolować to, co wydobywa się z
rury. Musi się zmienić sposób badania na stacji diagnostycznej.
Dobrze, to może na koniec jeszcze zaproszenie do badania, do darmowego badania na stacji diagnostycznej u pana. Każdy, kto nie chce smrodzić, nie chce struć, może się tam skontrolować. Panie Tadeuszu.
Zapraszamy serdecznie. W każdą sobotę do 15 marca robimy to za darmo dla wszystkich chętnych.
Dziękujemy. Pan Tadeusz Bojarski, Auto Diesel Service, był naszym ostatnim gościem. Za 5 minut będzie godzina 13. Krzysztof Kukliński. Czas reakcji dobiegł końca. Do usłyszenia.